Rozdział pierwszy. Chrześcijańskie wydarzenie jako spotkanie. Punkt pierwszy. Andrzej i Jan. Chrześcijaństwo jest orędziem o tym, że Bóg stał się człowiekiem, zrodzonym z kobiety w konkretnym miejscu i w określonym czasie. Tajemnica, która znajduje się u początku wszystkiego, zapragnęła, by człowiek ją poznał. To jest fakt, który miał miejsce w historii. W czas i w przestrzeń wdarła się wyjątkowa ludzka obecność. Bóg dał się poznać, odkrywając siebie, z własnej inicjatywy umiejscowił się jako czynnik ludzkiego doświadczenia w chwili, która stała się decydująca dla życia całego świata. Po 40 dniach postu i rozmyślania Jezus powrócił do miejsca swojego chrztu. Wiedział z góry, na jakie szedł spotkanie. Oto Baranek Boży, rzekł prorok, widząc go zbliżającego się. Powiedział to zapewne półgłosem. Tym razem dwóch jego uczniów było przy nim. Popatrzyli na Chrystusa i to spojrzenie wystarczyło. Poszli za nim aż do miejsca jego zamieszkania. Jednym z nich był Andrzej, brat Szymona, drugim Jan, syn Zebedeusza. Jezus, wyjrzawszy nań, umiłował go. Możemy tu zastosować to, co zostało gdzie indziej napisane o bogatym młodzieńcu, który miał odejść zasmucony. Co uczynił Jezus, aby z nim pozostali? Widząc ich, jak za nim idą, mówił do nich: czego szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi, co znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzecze im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli i zobaczyli, gdzie przebywał, i zostali z nim tego dnia, a była godzina prawie 10. W ten sposób François Mauriac przywołuje w swojej książce Życie Jezusa pierwsze objawienie się tej obecności jako problem, który na zawsze wstrząsnął historią. Rozdział pierwszy Ewangelii Świętego Jana jest pierwszym literackim tekstem, który o tym mówi. Poza jasno wyrażonym orędziem, słowo stało się ciałem, to znaczy to, z czego uczyniona jest cała rzeczywistość, stało się człowiekiem, wspomina się tam również o dwóch pierwszych osobach, które za nim poszły. Jedna z nich wiele lat później spisała wrażenia i wspomnienia o pierwszym momencie, w którym ten fakt miał miejsce. Odczytuje ona ze swej pamięci zachowane notatki. Cały pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Jana, po prologu, jest ciągiem zdań, które są właśnie zapiskami pamięci. Pamięć nie rządzi się zasadą ciągłości, jak jest to na przykład w wytworze wyobraźni. Pamięć dosłownie robi notatki, zapisek, linijka, punkt. I w ten sposób jedno zdanie dotyczy wielu spraw, a następne zaczyna się po licznych kwestiach założonych w pierwszym. Kwestie są raczej domniemane. Tylko niektóre zostają wypowiedziane, stanowiąc punkty odniesienia. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł. Wyobrażamy sobie tę scenę. Po 500 latach oczekiwania, wreszcie w narodzie żydowskim, który w całej swojej historii od 2000 lat miał zawsze proroków, znów pojawia się prorok, Jan Chrzciciel. Mówią o tym także inne starożytne pisma. Jest to historycznie udokumentowane. Wreszcie pojawił się Jan, zwany Chrzcicielem. Wszystkich zdumiewał sposób, w jaki żył. Wszyscy też, od faryzeuszy po najbiedniejszego wieśniaka, zostawiali swoje domy, by choć jeden raz pójść go posłuchać. Wszyscy, bogaci i biedni, celnicy i faryzeusze, przyjaciele i przeciwnicy, mieszkańcy Judei i Galilei, szli, by go posłuchać i zobaczyć, jak żyje po drugiej stronie Jordanu, na pustyni, żywiąc się szarańczą i ziołami. Wokół Jana zawsze gromadziła się grupka osób. Wśród nich tego dnia znaleźli się także ci dwaj, którzy byli tam po raz pierwszy. Przybywali znad jeziora, daleko stąd, z okolic położonych poza okręgiem rozwiniętych miast. Chodziło o dwóch rybaków z Galilei. Dwóch wieśniaków, którzy zdezorientowani przyszli do miasta i patrzyli na wszystko osłupiałymi ze zdumienia oczami, a zwłaszcza na niego. Patrzyli na niego szeroko otwartymi oczami, słuchając go z nadzwyczajną uwagą. Nagle, znajdujący się wśród zgromadzonych tam osób młody mężczyzna, on również przyszedł, by posłuchać proroka, zaczął się oddalać, kierując się na północ ścieżką biegnącą wzdłuż rzeki. Jan Chrzciciel popatrzył za nim i krzyknął: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ludzie nie zareagowali. Byli przyzwyczajeni do tego, że prorok od czasu do czasu mówił coś dziwnego, niezrozumiałego, bez związku, wyrwanego z kontekstu, dlatego większość obecnych nie zwróciła wtedy uwagi na to, co powiedział. Ale ci dwaj, którzy byli tam po raz pierwszy i zasłuchani podążali za jego wzrokiem, gdziekolwiek by nie spojrzał, zauważyli, że w momencie, gdy wypowiadał to zdanie, patrzył na tego, który odchodził. Podążyli więc w ślad za tamtym. Szli za nim, trzymając się nieco z tyłu. Bali się, wstydzili, ale w sposób niezwykły, tajemniczy i sugestywny byli dogłębnie zaciekawieni. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Chodź, a zobaczysz. Oto chrześcijańska formuła. Oto chrześcijańska metoda. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny 10. W opowiadaniu nie pojawiają się inne szczegóły. Jak już powiedzieliśmy, cały fragment, a także następny, składa się z zapisków. Zdania kończą się w miejscu, w którym zakłada się, że wiadomo już o wielu sprawach. Podaje się godzinę, około 10, ale nie mówi się ani kiedy przyszli, ani kiedy odeszli. Opowiadanie ciągnie się dalej. Jednym z dwóch, którzy o tym usłyszeli od Jana Chrzciciela i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata, który wracał albo z połowu, albo z plaży, gdzie naprawiał potrzebne rybakowi sieci, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza. Nic nie zostaje dodane, zacytowane, udokumentowane. To było wiadome, to były zapiski wydarzeń, o których wszyscy wiedzieli. Niewiele tekstów można czytać tak jak te. Są tak realistycznie i zwyczajnie wiarygodne. Ani jedno słowo nie zostało w nich dodane do istoty rzeczy utrwalonej przez pamięć. Jak to się stało, że Andrzej mógł powiedzieć do brata: znaleźliśmy Mesjasza? Jezus, mówiąc do nich, musiał wypowiedzieć to słowo. Znali je zresztą. W przeciwnym razie nie sposób było powiedzieć i tak nagle stwierdzić, że to był Mesjasz. Najwyraźniej po tym, jak pozostali i godzinami słuchali tego człowieka, patrzyli na niego, gdy mówił, kim był ten, który tak przemawiał? Któż inny przemawiał kiedykolwiek w taki sposób? Któż kiedykolwiek mówił o tych rzeczach? Nikt nigdy nie widział ani nie słyszał o kimś takim. Powoli we wnętrzu ich duszy pojawiło się konkretne wrażenie. Jeśli nie uwierzę temu człowiekowi, nie uwierzę już nikomu, nawet własnym oczom. Nie wypowiedzieli tego, może nawet o tym nie pomyśleli, ale to czuli. Ten człowiek potwierdził więc, między innymi, że jest Mesjaszem, tym, który miał przyjść. Przy całej swej wyjątkowości zapewnienie to było tak oczywiste, że zachowali je w sobie, jak gdyby było to coś zwykłego, coś prostego do pojęcia. To było proste. I Andrzej przyprowadził go, Szymona, do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Żydzi mieli w swoim zwyczaju zmieniać imiona osób po to, by pokazywać ich usposobienie, albo też ze względu na jakieś wydarzenie. Zatrzymajmy się na chwilę przy Szymonie, który idzie z bratem, zaciekawiony i nieco przestraszony. Patrzy wprost na człowieka, do którego go prowadzono. Człowiek ten wpatruje się w niego z daleka. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób Jezus spoglądał na niego. Przenikał go wzrokiem na wskroś. Zwróćmy uwagę na to, jak poznał się na jego charakterze. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Jakie to musi być niesamowite wrażenie, gdy ktoś, osoba zupełnie obca, patrzy na ciebie takim wzrokiem i poznaje cię takim, jakim naprawdę jesteś. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei. Fragment ten składa się z krótkich wzmianek oraz punktów, w których to, co się wydarza, zostaje wzięte za pewnik, znany i dla wszystkich oczywisty, wyjątkowy i wzbudzający prawdziwie ludzką sympatię. W jaki sposób Jezus natychmiast pozyskał sobie tych dwóch pierwszych uczniów, Jana i Andrzeja? Andrzej mógł być żonaty i mieć dzieci. Jak to się stało, że zaraz go rozpoznali, znaleźliśmy Mesjasza? Widać dysproporcje między wielką prostotą tego wydarzenia, a pewnością tych dwóch. Jeśli ten fakt rzeczywiście miał miejsce, rozpoznanie tego człowieka, tego kim był, nie do końca i w szczegółach, ale rozpoznanie jego jedynego w swoim rodzaju i nie dającego się porównać z niczym przymiotu boskiego musiało więc być łatwe. Dlaczego łatwo było go rozpoznać? Za sprawą nie dającej się z niczym porównać wyjątkowości. Oto mieli przed oczyma nie dającą się porównać z niczym wyjątkowość. Zetknęli się z wyjątkowym człowiekiem, zupełnie niezwykłym, nie pozwalającym zredukować się do żadnych analiz. Co znaczy wyjątkowy? Kiedy można coś określić jako wyjątkowe? Kiedy dokładnie opowiada pierwotnym oczekiwaniom serca, mimo iż uświadomienie sobie tych oczekiwań może być tak bardzo nieuporządkowane i mgliste. Paradoksalnie wyjątkowością jest ukazanie się tego, co jest dla nas najbardziej naturalne. Ale co jest dla nas naturalne? Wydarzenie się tego, czego pragniemy. Nic nie jest bardziej naturalne od zaspokojenia zasadniczego i głębokiego pragnienia serca, od znalezienia odpowiedzi na wymogi stojące u podstaw naszego bytu, dla których w gruncie rzeczy żyjemy i się poruszamy. Nasze serce odczuwa zasadniczą, naglącą i głęboką potrzebę spełnienia się, prawdy, piękna, dobra, miłości, ostatecznej pewności, szczęścia. Dlatego znalezienie odpowiedzi na te wymogi powinno być najbardziej oczywistą i najnormalniejszą rzeczą. Tymczasem ta odpowiedniość, która powinna być największą normalnością, staje się dla nas największą wyjątkowością. Dlatego natknięcie się na coś absolutnie i całkowicie naturalnego, czyli odpowiadające wymogom serca, które dała nam natura, jest rzeczą absolutnie wyjątkową. Zachodzi dziwna sprzeczność. To, co zdarza się zazwyczaj, nigdy nie jest naprawdę wyjątkowe, ponieważ nie jest w stanie adekwatnie odpowiedzieć na wymogi serca. A więc to wyjątkowość, która towarzyszy objawieniu się Chrystusa, ułatwia jego rozpoznanie. W przypadku Jana i Andrzeja ten człowiek w niewyobrażalny sposób odpowiadał na nieodparte i niekwestionowane wymogi serca. Żaden inny człowiek nie był taki jak on. W spotkaniu z nim doświadczało się niewyobrażonej, niewyobrażalnej, nigdy wcześniej niedoświadczonej odpowiedniości wobec serca. Jakież osobliwe zdumienie musiało ogarnąć tych dwóch, którzy poznali go jako pierwsi. Potem zdumieli się także Szymon, Filip, Natanael. Nie tylko łatwo było go rozpoznać, tak bardzo łatwo było żyć w relacji z nim. Wystarczyło przylgnąć do sympatii, jaką budził, do głębokiej sympatii, podobnej do tej niezwykłej i cielesnej sympatii łączącej dziecko z matką, która jest sympatią w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Dziecko każdego dnia może względem matki zawinić tysiące razy, ale biada, jeśli ktoś je od niej zabierze. Jeśli mogłoby ono zrozumieć pytanie, czy kochasz tę kobietę, i odpowiedzieć na nie, wyobraźmy sobie, jak głośno by krzyknęło. Tak! Im gorzej by się zachowywało, tym głośniej by krzyczało. Tak, kocham ją, chcąc to potwierdzić. Oto logika poznania i moralności, której wymagało obcowanie z tym człowiekiem, głęboka sympatia. Dlatego uczenie się od jego wyjątkowości było urzeczywistnieniem się najwyższej sympatii.